Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem profesor Piotr Gruchmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej. Kłaniamy się, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, szczęść Boże, wiemy, że od kilku dni bardzo gorąco w Strefie Gazy. Dlaczego mówimy o Strefie Gazy, a nie mówimy o wojnie izraelsko-palestyńskiej? Doniesienia są dosyć takie brutalne, związane z użyciem przez Izrael broni zakazanej, broni fosforowej. Słyszymy jeszcze o tym, że w tym konflikcie obecny jest Liban. Prosimy o takie precyzyjne, skrótowe przybliżenie nam tej sytuacji.
Zachodni brzeg jest od wielu lat w cudzysłowie w rękach Hamasu, a więc radykalnej formacji, która odwołuje się do koncepcji czy poglądów Al-Kudby, takiego przedstawiciela nurtu religijnego w Egipcie, nauczyciela, dziennikarza, który został wysłany przez rząd egipski na stypendium, czy na taki wyjazd do Stanów Zjednoczonych. I on tam doszedł do wniosku, że nie jest możliwe pogodzenie cywilizacji zachodniej ze światem islamu i że celem jest zniszczenie, czy też zbrojna odpowiedź zagrożeniu rzekomo dla islamu, jaki płynie ze strony świata zachodniego. No i on zasadnicze elementy swego poglądu zbudował wówczas, kiedy po takim czasie, kiedy rząd egipski współpracował z braćmi muzułmańskimi, ostatecznie został zamknięty w więzieniu i właśnie w tym czasie zaczął tworzyć te podstawy swojej koncepcji, doktryny, które później zostały przejęte przez właśnie braci muzułmańskich, ale także przez Hamas, przez ISIS, czyli to islamskie państwo odwoływało się w dużym stopniu do ideologicznych założeń Al-Kudby, jeśli chodzi o dżihad, jeśli chodzi o tą bezwzględną wojnę przeciwko Zachodowi. I jak pamiętamy, w wyniku porozumień między Menachem Beginem a wówczas Egiptem doszło do zawarcia regulacji pokojowych, do zawarcia w Oslo porozumienia między Egiptem a Izraelem i na bazie tego porozumienia 1993 zaczął być ten proces dochodzenia do stworzenia autonomii palestyńskiej. Konsekwencją tego długiego procesu było między innymi doprowadzenie do wyborów do władz autonomii palestyńskiej w 2006 roku, wygranych właśnie przez Hamas, a nie przez Al-Fatah, czyli to ugrupowanie Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Arafata, który w tak zwanym międzyczasie przestał istnieć jako przywódca, kończąc swój żywot. W konsekwencji mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że powstał taki rząd, w którym władzę sprawował Hamas, natomiast prezydentem był przedstawiciel Al-Fatah, czyli tego dotychczasowego ugrupowania. Ten okres dwuwładzy zakończył się konfrontacją. Ostatecznie Hamas przejął militarnie, spacyfikował Strefę Gazy i przejął pełną kontrolę nad tą strefę. To spowodowało, że od tego czasu mamy jakby taki okres dwuwładzy, czy też w ramach autonomii palestyńskiej mamy właśnie Strefę Gazy i Zachodni Brzeg. Oba te regiony są mniej więcej zamieszkane przez podobną populację, aczkolwiek właśnie Al-Fatah widzi możliwość do zbudowania trwałego porozumienia z Izraelem, natomiast w Strefie Gazy Hamas dążył do zniszczenia Izraela i był przeciwnikiem właśnie tego porozumienia z Oslo, przeciwnikiem uznawania Izraela jako państwa i cała jakby logika Hamasu sprowadzała się do fizycznej eliminacji czy też zniszczenia państwa Izrael. No i w konsekwencji mamy cały szereg operacji, począwszy od 2007, 2008, 2012, 2014, które były efektem wydarzeń czy ataków rakietowych ze strony Hamasu. Pierwszy taki atak rakietowy miał już miejsce w 2001 roku, więc podczas drugiej intifady, która rozpoczęła się w roku 2000, trwa do 2005 roku i ona jakby przygotowała grunt do właśnie przejęcia czy takiej zwycięstwa w wyborach do autonomii palestyńskiej Hamasu. Hamas bardzo blisko współpracował z Hezbollahem, czyli z takim ugrupowaniem radykalnym, które było konsekwencją wejścia w konflikt libański, w ogóle do działań na Bliskim Wschodzie przez Iran, a to jest jakby konsekwencja owego obalenia przez Chomejniego władz irańskich, a więc ten przełom, ta rewolucja islamska i w konsekwencji stworzenie tak naprawdę pierwszego państwa skrajnie islamskiego w Ummie Islamskiej, gdzie wprowadzone były w pełne rządy oparte na szariacie, na prawie islamskim, na Koranie. I to zaczęło promieniować oczywiście na cały region, no i w którymś momencie Iran zaczął finansować ugrupowania radykalne w Libanie. One się połączyły, tworząc jedno ugrupowanie. To doprowadziło, czyli bardzo agresywne działanie, ostrzał z terytorium Libanu, Izraela, spowodował, że w 1982, jak pamiętamy, Ariel Sharon, czyli ówczesny minister obrony, wkroczył z armią izraelską do Libanu. Rozpoczęła się długotrwała wojna z Hezbollahem ze strony Izraela, zakończona wyjściem Izraela w roku 2000 właśnie z terytorium Libanu, ze względu między innymi na to, że rzeczywiście ostatecznie Hezbollah okazał się bardzo trudnym przeciwnikiem i armia izraelska ponosiła zbyt duże straty. No i mamy do czynienia z takim konfliktem, który w istocie w swoim założeniu ma jakby fundamentalną niemożność koncyliacji, dlatego że Hamas zakłada zniszczenie fizyczne Izraela, że zniszczenie tego państwa, natomiast Izrael postrzega Hamas rzeczywiście jako organizację skrajnie terrorystyczną, która dokonuje systematycznych uderzeń, chociażby uderzeń rakietowych, stworzyła dzięki pomocy Iranu, dzięki pomocy Hezbollahu cały system swoich takich, no powiedzmy, w cudzysłowie wojsk inżynieryjnych, czyli stworzyła system budowy rakiet. Wymyślone to wszystko było przez takich ludzi, którzy jeszcze tworzyli podstawy tego systemu, jak między innymi Ayash, taki inżynier Yahi Ayash, który był twórcą tych różnego rodzaju bomb pułapek, czy też żywych bomb, został wyeliminowany przez wywiad izraelski w 1996, jako ten, który stał za różnego rodzaju brutalnymi zamachami, w których ginęli cywilni mieszkańcy Izraela. Także Adnan al-Ghul, który był jednym z tych pierwszych, który właśnie wymyślił te rakiety Qassam oparte w jakimś tam stopniu technologię irańską. A też został w 2004 wyeliminowany. No i jego miejsce zajął Muhammad Deif Masri, czyli ten, który dzisiaj prowadził tą operację. Jak wiemy z tych informacji, które docierały do nas, nieprzypadkowy jest fakt, że przedstawicielstwo polityczne Hamasu, w tym między innymi szef tego, co można, moglibyśmy określić biurem politycznym Hamasu. Ismail Haniech odwiedził najpierw w 2022 roku Moskwę, po czym nastąpił szereg wymian, intensyfikacja współpracy, no i w marcu tego roku była kolejna ważna wizyta, jeśli wziąć pod uwagę liczną grupę, która na zaproszenie Moskwy przybyła na Kreml i między innymi prawdopodobnie tam trwały już takie finalne przygotowania do dokonania operacji, która miała rozciągnąć czy też zwrócić uwagę świata od wojny ukraińskiej, czy stworzyć większe szanse dla Rosji ewentualnego zwycięstwa w tym konflikcie. No i rzeczywiście można powiedzieć, że początek tego uderzenia spowodował, że natychmiast Armia Stanów Zjednoczonych nie tylko przemieściła ostatecznie swoje dwa lotniskowce z całym zgrupowaniem, ale także przekierowała część pomocy w postaci sprzętu, w postaci pocisków do Izraela, aby wesprzeć operację. A pamiętajmy, Izrael starał się jakby tak funkcjonować, aby być stosunkowo neutralny w tym konflikcie. Tak się zachował w 2014 roku, kiedy nie wystąpił przeciw Moskwie i tak się zachował podczas początku wojny w 2020 roku, kiedy wstrzymywał się od głosu, kiedy nie zabierał, zdecydowanie nie protestował, jeśli chodzi o zachowanie Moskwy, brutalne zachowanie, wielkoskalową wojnę. No ale trzeba przyznać, że w którymś momencie Izrael zgodził się na to, żeby Stany Zjednoczone wysłały duże zapasy amunicji, które były takimi rezerwowymi zapasami na czarną godzinę dyslokowanymi w państwie izraelskim. No i to w istotnym stopniu pomogło na tym etapie Ukrainie. No i w tej chwili oczywiście tego typu sytuacja wprost się przekłada na wojnę ukraińską, bo po pierwsze nie tylko kieruje uwagę całego świata właśnie na ten konflikt na Bliskim Wschodzie, ale realnie przekłada się to na zmniejszone dostawy do Ukrainy. A pamiętajmy, w tej chwili ekipa Bidena miała problemy, aby zachować płynność tych dostaw. Więc ta wojna jest jakby na zamówienie. Kremla i nie ulega wątpliwości, że Rosjanie na każdym etapie tego konfliktu wspólnie z Iranem uczestniczyli w projektowaniu, przygotowaniu, a także uzbrajaniu organizacji Hamasu, ale także Rosjanie wpływali na destabilizację od środka państwa izraelskiego, dlatego że trzeba mieć świadomość, że ta szczególnie ostatnia fala migracji z Rosji, taka fala bardzo oligarchiczna, znaczy głównie bardzo dobrze sytuowanych Rosjan, ona nastąpiła paradoksalnie właśnie po rozpoczęciu pierwszej fazy uderzenia na Ukrainę w 2014 roku i między innymi dotyczyła bardzo wpływowych oligarchów z najbliższego otoczenia Putina, ludzi, którzy znani są z korumpowania wielu polityków europejskich, uczestniczenia właśnie w takim procesie niszczenia demokracji w wielu państwach europejskich, jak Michał Friedman, ale taki człowiek, którego my doskonale znamy, Wiaczesław Morze-Kantor, taki wymyślony Żyd, który sobie raptem wymyślił, że on jest Żydem i między innymi uczestniczył, został wprowadzony przez prezydenta Kwaśniewskiego do obchodów okrągłej rocznicy wyzwolenia Oświęcimia czy obozu Auschwitz i wówczas to mu dało pozycję do takiego rozpychania się w międzynarodowym ze wspólnoty międzynarodowej Żydów, no i zbudował swoją pozycję dzięki pieniądzom Putina. On zresztą, jak pamiętamy, próbował też w Polsce przejąć Azoty, więc taka postać, która bardzo namieszała i bardzo wiele złego robi w Izraelu, ale mamy także Wechselberga, bardzo znaną postać. Cała grupa oligarchów, którzy korumpują, destabilizują sytuację od środka w Rosji. Można powiedzieć, że trudno powiedzieć, na ile ten atak nastąpiłby, gdyby nie to, że między innymi dzięki tej diasporze rosyjskiej tam nastąpił głęboki proces rozkładu pewnych elementów państwa izraelskiego. To było zresztą w niektórych raportach samych służb izraelskich, ale także zachodnich ostrzegano, że Rosja dąży właśnie do skrumpowania, do spowodowania takiego wewnętrznego rozkładu tego państwa. Dość powiedzieć, że Ramzan Kadyrow, ten fataszka z Czeczenii, ten bandyta z Czeczenii, wybudował wielki meczet. W 2014 roku został uroczyście otwarty przez właśnie Ramzana Kadyrowa, imienia Ahmada Kadyrowa, więc jego ojca, który przeszedł na stronę Rosjan i spacyfikował Czeczenię. Gigantyczny meczet, największy meczet w Izraelu jest właśnie wybudowany przez tą diasporę rosyjską, w tym przypadku przez brudne pieniądze Kadyrowa. Też pamiętajmy, że to Żydzi przyjęli w decyzję Knesetu, że w Izraelu obchody Dnia Zwycięstwa odbywa się tak jak w Moskwie. To jest jedyny przykład na całym świecie, gdzie w tej chwili jeszcze Białoruś podobnie obchodzi, że 9 maja, a nie 8, tak jak rzeczywiście miało to miejsce, w Izraelu obchodzi się Dzień Zwycięstwa. Zresztą tak dość szumnie tam zresztą wybudowali pomnik poświęcony Dniu Zwycięstwa, wybudowali też pomnik obrońcom Leningradu, ufundowany przez właśnie jednego z rosyjskich oligarchów. Więc te wpływy także w mediach, wpływy w służbach, w armii są znaczące, a oni się nie asymilują. Znaczy ta grupa rosyjska utrzymuje tradycje rosyjsko-bolszewickie, znaczy piją, jedzą świninę, a więc są, jakby to powiedzieć, zupełnie nowym elementem masakrującym jakąś tradycję kulturowo-cywilizacyjną Izraela. Więc cały szereg czynników, ale przede wszystkim sam fakt, że ten wybuch takiego konfliktu ogromnie wpisywał się w politykę Putina, destabilizacji Zachodu, tworzenia takiego potencjału do wojny cywilizacyjnej świata islamskiego z Zachodem, no bo przecież ta sytuacja już wywołuje szereg reakcji, na przykład grupa uczonych uczelni harwardzkiej wystosowała protest przeciwko działaniom Izraela wspierającym Palestyńczyków. W Nowym Jorku była grupa protestów w miastach niemieckich. Jak wiemy, rząd niemiecki zablokował cały szereg różnego rodzaju manifestacji. To samo dzieje się we Francji. Mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie w społeczności 10-milionowej, bo tyle mniej więcej ocenia się społeczność muzułmańską we Francji, czyli gigantyczna już w tej chwili społeczność. Oni posiadają już całe enklawy, gdzie rządzą się tylko i wyłącznie według zasad szariatu, gdzie władza nie egzekwuje i nie realizuje żadnej polityki, gdzie nie obowiązuje prawo francuskie i gdzie według badań na przykład dotyczących społeczności niemieckiej 41% już w 2007 roku społeczności muzułmańskiej deklarowało, że dla nich islam jest ważniejszy od demokracji. Co więcej, w tych społecznościach rośnie procent tych, to już idzie w miliony, którzy deklarują, że ich celem jest zmiana czy wprowadzenie szariatu jako obowiązkowego systemu prawnego dla całego państwa i wprowadzenie islamu jako dominującej religii, czy we Francji właśnie, czy w Belgii, czy
panie profesorze, czy w gorąco Niemczech. Dziękuję za ten komentarz, bo wyszliśmy od strefy Gazy. Okazało się, że te naczynia konfliktów zbrojnych są bardzo mocno połączone, powiązane nie tylko terytorialnie, ale również okazuje się personalnie. Gorąco serdecznie dziękuję. Wiemy, że ten temat nie zniknie z naszych komentarzy, z naszych ocen i będziemy też gościć Pana w rozmowach niedokończonych 8 listopada, a zatem wtedy będzie troszeczkę więcej czasu na wyjaśnienie i zbudowanie naszej świadomości, jak tworzą się konflikty zbrojne i dlaczego potem mamy tyle ofiar, tyle cierpienia. Profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.